Żeby marzyć o odzyskaniu niepodległości, nasi rodacy pod zaborami musieli nie tylko się szkolić i dbać o narodowe tradycje, ale musieli też wyczekiwać na moment osłabienia wroga. Wiemy, że taki moment w końcu przyszedł w postaci I wojny światowej, ale to nie znaczy, że nasi nie próbowali już wcześniej. Znakomitą okazję poczuli w 1905 roku, jednak czemu doszło do tej rewolucji i co z tym wspólnego miała Japonia? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. W naszym kraju mamy spory sentyment do Japonii. O ile czasem niełatwo jest zrozumieć tamtejszą kulturę i jedzenie, tak cenimy ich samochody, instrumenty czy wszelaką technologię, aczkolwiek warto wiedzieć, że już ponad 100 lat temu Japończycy wywołali potężne uśmiechy na twarzach Polaków za sprawą zaatakowania Rosji. Konkretnie w nocy z 8 na 9 lutego 1904 roku okręty będące częścią japońskiej marynarki ostrzelały Port Arthur, wówczas główną morską bazę floty rosyjskiej na Oceanie Spokojnym. Reakcja cara Mikołaja II spokojna zdecydowanie nie była, bo 10 lutego wypowiedział Japonii wojnę, co wcale nie wprawiło rosyjskich polityków w przerażenie. Podobnie jak większości wojskowych, wyrażali oni wręcz radość. Czemu? Bo Japonia wydawała się zawodnikiem do ekspresowego pokonania. Przecież to niewielkie w porównaniu do Rosji państewko nie ma prawa oprzeć się carskiej armii, więc szybko zostanie włączone w rosyjskie granice i da impuls do kolejnych podbojów, bo tam już tak mają, że jak się armia rozpędzi, to ją ciężko zatrzymać. Jednak im dłużej konflikt trwał, tym na petersburskich salonach nastroje były coraz gorsze, aż w końcu, po niemal 2 latach naznaczonych porażkami carskiej armii, nie tylko na lądzie, ale i na morzu, trzeba było uznać porażkę wielkiego mocarstwa. Porażkę wielowymiarową. Najbardziej dotkliwe były chyba straty terytorialne. Nie chodzi nawet o to, co to było konkretnie, choć warto zaznaczyć, że mówimy tutaj o bazach w Chinach i południowym Sachalinie, które zgarnęła Japonia, a bardziej o to, że była to pierwsza utrata terytorium od bardzo, bardzo wielu lat. Była to więc straszna wtopa wizerunkowa, ale i militarna. Rosyjska flota została ośmieszona i potężnie zredukowana, a do tego trzeba jeszcze było wypłacić przeciwnikowi odszkodowanie 2 miliardy rubli. To jednak nadal nie wszystkie konsekwencje wojny, bo ta obnażyła opinii publicznej potworną patologię urzędniczą. To znaczy wszyscy i tak wiedzieli, że ona jest, ale teraz skala przeszła najśmielsze oczekiwania. Najlepiej widać to było na przykładzie wyposażenia, jakie dostawali idący na wojnę rosyjscy żołnierze. Czasem były to rzeczy kompletnie nieprzydatne, jak zasadniczym zadaniem jest ubicie gościa po drugiej stronie, ale to nie miało aż takiego znaczenia, bo to nieprzydatne badziewie produkowała akurat firma powiązana z jakimś przedstawicielem elit, a wojna była świetną okazją, żeby sprzedać ogromne ilości produktu. Zapotrzebowanie można było przecież sztucznie wykazać. Był to jednak przewał szyty zbyt grubymi nićmi nawet jak na Rosję i ludzie się tak potwornie wściekli, że niektórzy zaczęli domagać się nie abdykacji, a obalenia cara. Oczywiście to nie tak, że wielkie oburzenie i niechęć do dotychczasowego ustroju i rozwiązań wybuchły za sprawą tego jednego skandalu, ale zdecydowanie dolało to oliwy do ognia, choć szala jeszcze przechylona nie została. O nastrojach społecznych w samej Rosji jeszcze sobie opowiemy, tymczasem wróćmy jeszcze do Japonii i akcentu polskiego, bo przecież nikomu tak jak naszym nie zależało na tym, żeby Rosję szlak trafił. A komu najmocniej? Ciężko stwierdzić jednoznacznie, ale Józef Piłsudski był pewnie w mocnym topie. Ów Piłsudski, działający w strukturach Polskiej Partii Socjalistycznej, wybitnie antycarskiej ekipy, już w 1904 roku dzięki pośrednictwu Londynu i Waszyngtonu nawiązał kontakty z Japończykami i w końcu trafił na miejsce, gdzie rozpoczął trudną misję. Chciał bowiem przekonać Japończyków do utworzenia tam na miejscu polskiego legionu. Teoretycznie nie byłoby to nierealne, bo miałby się on składać z przedstawicieli amerykańskiej Polonii i polskich jeńców służących w carskiej armii, których faktycznie było od groma. Nie udało się jednak w dużej mierze dzięki Romanowi Dmowskiemu, który też wtedy był w Japonii i robił Piłsudskiemu tak złą kampanię marketingową, jak tylko potrafił. Niemniej jednak Józef z pustymi rękami nie wrócił. W zamian za informowanie Japończyków o rozmieszczeniu rosyjskich wojsk w kraju przywiślańskim, jak Rosjanie nazywali nasze ziemie, PPS-owi obiecano broń, ładunki wybuchowe i pieniądze, 20 tysięcy funtów na finansowanie akcji dywersyjnych. Te niebawem miały się rozpocząć, a rewolucja, nie tylko na naszych ziemiach, miała wprawić w osłupienie cały świat na czele z Petersburgiem. O tym jednak już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.